Witam serdecznie, Agnieszka Czarkowska. W ostatnim odcinku przed wakacyjną przerwą w Tajemnicach Naszych Czasów chciałam zaprosić na spotkanie poświęcone konspiracyjnym organizacjom młodzieżowym w latach 1944-56. Instytut Pamięci Narodowej w ostatnim czasie przywołuje do świadomości społecznej zapomniane sylwetki młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej i oddaje im hołd. Dziś w Goniącu została odsłonięta kolejna tablica poświęcona nielegalnej organizacji Wolny Orzeł Polski, działającej w tym miasteczku w latach 50. Dziś o takiej właśnie konspiracji młodych ludzi, często niepełnoletnich, często uczniów, opowie doktor habilitowany Krzysztof Sychowicz, historyk z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, na początku uporządkujmy fakty i liczby. Szacuje się, że w całej Polsce w czasach stalinowskich takich nielegalnych młodzieżowych organizacji było około 1000. Czy można określić, ile ich było w dawnym województwie białostockim i gdzie powstawały?
Oczywiście możemy pokusić się również o takie ustalenia. Przede wszystkim pamiętajmy, że tak na dobrą sprawę te organizacje powstają niemal wszędzie. Główne ich nasilenie, tworzenia się przypada natomiast nie bezpośrednio na rok 1944-45, ale właśnie te kilka lat później, mniej więcej od 1947-48 roku, kiedy mamy taką, no można nawet powiedzieć, wysyp tych ugrupowań młodzieżowych, które tak na dobrą sprawę powstają od najdalszych zakątków na północy województwa, ówczesnego województwa białostockiego, aż po jego kresy południowe. I oczywiście tutaj będą cały czas funkcjonowały takie miasta jak Łomża, Białystok, Suwałki, o których ze względu też nawet na i liczbę mieszkańców, ale też i istnienie poszczególnych szkół można było od razu śmiało, prawda, mówić, ale pojawią się też inne miejscowości, takie jak chociażby właśnie wspomniany tutaj Goniąc, Ełk, czy Bielsk Podlaski, a także Starosielce, właściwie tutaj już tak obrzeża Białegostoku, czy Knyszyn, czy chociażby Drohiczyn, takie Siemiatycze, których również nie ominęła ta fala działalności niepodległościowej właśnie wśród uczniów szkół.
Te organizacje młodzieżowe są głównie związane z młodzieżą szkolną, szkół średnich.
Tak, przede wszystkim, ale nie tylko szkół średnich, również szkół podstawowych. Pamiętajmy, nawet, że wtedy istniały bezpośrednio po wojnie był jeszcze jeden problem. Mianowicie do szkół trafiała też starsza młodzież, czy też prawie że osoby dorosłe, które nadrabiały, uzupełniały braki w wykształceniu, przerwa tym, którego nie mogli uzyskać w wyniku wybuchu wojny i okupacji. A tak więc tutaj ten wiek będzie bardzo, bardzo płynny, nie zawsze odpowiadający naszym dzisiejszym wyobrażeniu, prawda, o uczniach czy szkoły podstawowej, czy gimnazjum, czy też szkoły średniej. Tutaj zresztą na terenie ówczesnego województwa białostockiego przypuszcza się według wstępnych ustaleń, że funkcjonowało około 32 nielegalnych organizacji młodzieżowych, które posiadały w swoim składzie właśnie uczniów i dlatego też miały zupełnie inny charakter niż te organizacje konspiracyjne o charakterze czysto militarnym, czy też politycznym, o takim jasnym wydźwięku, prawda, tutaj w tym wypadku, jeżeli chodzi o walkę czynną z systemem komunistycznym.
Czym zajmowały się te organizacje? Jakie cele przyświecały tym ludziom? Właściwie dlaczego to robili? Co chcieli osiągnąć?
I tutaj mamy znów bardzo, wbrew pozorom, trudne pytanie. Nie takie proste, jak to się by mogło wydawać, ponieważ ze względu też na wiedzę, wykształcenie, środowiska, z których pochodzili ci młodzi ludzie, praktycznie zupełnie odmienne motywy kierowały ich wstępowaniem do tych organizacji i też przyświecały ich działalności. Przede wszystkim pamiętajmy, że wówczas też jest to w dużej mierze pokolenie, które zderza się bezpośrednio z tą indoktrynacją, która ma na celu wychowanie nowego człowieka, takiego ideału komunistycznego. Część tych młodych ludzi nie chce zgodzić się na taką szkołę i na taki sposób wychowania i nauki. Część buntuje się przeciwko fałszowaniu historii Polski. Koniec lat 40. to jest również próba nawiązania do przerwanej działalności Związku Harcerstwa Polskiego. I więc te ideały harcerskie są tutaj bardzo mocne i odgrywają bardzo dużą rolę. Także walka z komunistami. Pamiętajmy, że w tym wypadku mamy do czynienia przecież z ludźmi, którzy na własne oczy widzą represje, które dotykają żołnierzy podziemia, tego także z czasów II wojny światowej, właśnie ze strony polskich władz komunistycznych. I oni automatycznie stają się tym wrogiem, z którym ta młodzież chce kontynuować tę walkę. To będzie widać także w nazwach organizacji, gdzie będzie nawiązanie zarówno do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, do Rzeszenia Wolność i Niezawisłość. Tak więc tych celów działania mamy tutaj i też motywów, tak? Motywów podjętych działań i w ogóle tworzenia tych organizacji jest bardzo wiele.
Jakie formy przybiera ta działalność? Co robi ta młodzież w ramach tych nielegalnych, konspiracyjnych organizacji?
Byśmy powiedzieli, że niemal wszystko, co możemy robić młodzież, szczególnie w szkołach podstawowych, oczywiście nie jest to jakaś wielka akcja zbrojna. Jest to w dużej mierze akcja oporu, tak? Czyli zrywanie wizerunków przedstawicieli władzy komunistycznej wieszanych w gablotach. Jest to wywieszanie własnych manifestów w to miejsce, ale także na drzwiach mieszkań lokalnych działaczy komunistycznych. Jest to jednocześnie też próba pozyskiwania broni. Część z tych organizacji jednak posiadała broń palną, w związku z czym wiąże się to również, prawda, z rozbrajaniem milicjantów czy członków ORMO. Ale obok tego mamy też próbę zdobycia funduszy, pieniędzy, środków na właśnie prowadzenie tej prawdziwej działalności konspiracyjnej wymierzonej w system komunistyczny. I zazwyczaj w tym wypadku to wszystko kończyło się bardzo szybko aresztowaniami i represjami, które ofiarą jeszcze padały te młode osoby.
Do tego jeszcze przejdziemy. Chciałam zapytać o to, czy te organizacje były paramilitarne bądź dążące do tego, żeby zdobyć broń, zdobyć fundusze, być prawdziwą konspiracją? Czy były to też organizacje, w których chodziło o samokształcenie, o to, żeby dać odpór propagandzie? Czy takie elementy również występowały?
Ależ oczywiście. Część z tych organizacji przecież miała, byśmy powiedzieli, charakter niemalże czysto towarzyski, tak, bo opierała się na kolegach, na przyjaciołach z tej samej szkoły, bardzo często z tej samej klasy, którzy jako podstawę zakładali samokształcenie, zdobywanie wiedzy. I do tego dochodziły gdzieś te elementy patriotyczne, prawda, czyli uczenie się prawdziwej historii Polski i też dyskusja nad tym, co działo się w Polsce. Pamiętajmy, że ci młodzi ludzie bardzo często byli mieszanką, stanowili mieszankę środowiskową. W olbrzymiej większości byli to przedstawiciele środowiska wiejskiego, robotniczego, tylko w niewielkim, tak zwanej tej inteligencji pracującej, ale też należeli do różnych organizacji. To wcześniejsze była również Sodalicja, to były przedwojenne stowarzyszenia katolickie, ba, to był też Związek Młodzieży Polskiej, przynależność do którego stawała się podczas procesów dodatkowym elementem obciążającym, a nie, prawda, działającym na korzyść oskarżonego, ponieważ zarzucano, że ci młodzi ludzie wstępowali do ZMP właśnie po to, aby tę organizację infiltrować, rozbijać od środka, albo żeby zapewnić sobie, prawda, alibi na prowadzenie tej nielegalnej działalności. Tak więc tutaj ten element samokształceniowy, koleżeński był bardzo istotny. W powstawaniu tych organizacji.
Często to była paczka przyjaciół na zewnątrz, mogło to tak wyglądać? Czy do takich organizacji należały również dziewczęta?
Tak, była to akurat dosyć częsta sytuacja. Pamiętajmy, że ponosiły one również taką samą karę i odpowiedzialność jak ich koledzy. Więc tutaj myślę, że może mniej widoczne, ale na pewno równie aktywnie funkcjonowały w ich strukturach.
Która z organizacji pana zdaniem była najliczniejsza, najbardziej prężna? No bo z zasady te organizacje pewnie nie były zbyt liczne w poszczególnych szkołach czy środowiskach małego miasteczka.
Zazwyczaj przyjmuje się, że takie organizacje liczyły kilkanaście osób maksymalnie, chociaż zdarzały się też według akurat Służby Bezpieczeństwa takie, które liczyły także kilkadziesiąt i w tym wypadku akurat będzie to chociażby organizacja o nazwie Walka z komunizmem.
Gdzie działała?
Działająca w Ełku. Drugą taką organizacją może być Polskie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, działające na terenie Łomży i Nowogrodu. Według potwierdzonych danych organizacja ta liczy około 20 osób, ale materiały aparatu bezpieczeństwa wspominają nawet o około 40 osobach należących właśnie do tej organizacji. Trochę mniej liczne, ale pamiętajmy również bardzo aktywne grupy liczące kilkanaście osób. Działały między innymi w Siemiatyczach i Drohiczynie, organizacja Młode Orły, czy też działająca w Czarnej Wsi Kościelnej, organizacja Białe Orły. Tak więc tutaj też te środowiska były różne liczebnie, troszeczkę mniejsze, trochę większe, natomiast miały jedną wspólną cechę, że nie działały zbyt długo. Praktycznie żywot takiej organizacji było to około 12, maksymalnie 20 paru miesięcy i w tym okresie była ona rozbijana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Czy traktowano je z pełną surowością i jako duże zagrożenie dla systemu? No bo takie niewinne z pozoru, nie wiem, zerwanie czerwonej flagi czy pomazanie portretu Stalina na korytarzu szkolnym mogło być traktowane jako zwykły młodzieńczy wybryk, a nie akcja wrogów ludu.
Niestety wszystkie te działania były sądzone zgodnie z istniejącymi wówczas przepisami, tak, i normami prawnymi. Ci młodzi ludzie, oczywiście w niektórych sytuacjach istotną rolę odgrywał ich wiek, ale część z nich podlegała przepisom małego kodeksu karnego, czy ustawie, czy tak zwanym sierpniówkom, więc tutaj byli traktowani jako potencjalni wrogowie państwa komunistycznego, ludowego, którzy dążą do obalenia istniejącego ustroju, w związku z czym również byli bardzo surowo traktowani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku. Pamiętajmy, że przed tym sądem w okresie jego istnienia stanęło 171 członków nielegalnych organizacji młodzieżowych. Tak więc jest to dosyć duża liczba, biorąc pod uwagę to, że nie były to organizacje o charakterze, w olbrzymiej większości nie były to organizacje o charakterze militarnym, to jednak te wyroki musiały być bardzo dotkliwe. Pamiętajmy, że przecież droga takiego młodego człowieka w ogóle do momentu skazania i to, co się działo z nim później, wywierało również bardzo dużą presję i wpływ na jego psychikę. Aresztowanie przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, trafienie do aresztu śledczego, więzienia w Białymstoku, sama rozprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym, a w następnej kolejności odesłanie do więzienia. Pamiętajmy, że część trafia do ośrodka dla młodocianych w Jaworznie. Tak więc to wszystko jest dla nich niezwykle bolesnym przeżyciem i dramatycznym dla wielu, gdyż kończy się ich okres młodości i właściwie trafiają w tryby aparatu represji, który traktuje ich w dużej mierze jak dorosłych. I tutaj te wszystkie dodatkowe kwestie też powodują to, że wiele z tych osób załamuje się, wiele nie chce w ogóle później nawiązywać do swoich losów, ale też są też ci, którzy z chwilą, kiedy wrócą z swojej strony rodzinne, dalej będą kontynuować tę działalność antykomunistyczną, już nie nazywajmy może tego konspiracyjną, ale zachowają bardzo jednoznaczne poglądy antykomunistyczne, które będą towarzyszyć im przez całe życie. Wówczas wiek nie odgrywał aż tak istotnej roli. Bardziej istotne były czyny, tak, których mieli się ci ludzie, młodzi ludzie dopuścić. Pamiętajmy, że w poszczególnych paragrafach mieliśmy zapisy o usiłowaniu usunięcia ustanowionych organów władzy zwierzchniej, tak, lub to, o czym tutaj wspominaliśmy, mianowicie usiłowanie przemocą zmienić ustrój państwa polskiego. To są podstawowe zarzuty, które otwierały jak gdyby tą drogę do ukarania. Poza tym istniało też jeszcze coś innego, a mianowicie zapis kodeksu mówiący o przygotowaniu do popełnienia przestępstwa. Natomiast jest on o tyle jak gdyby łagodniejszy, że w przypadku dwóch wcześniejszych zapisów kara nie mogła być mniejsza niż 5 lat. Natomiast tutaj nie było dolnego wymiaru, więc jak gdyby można było ubiegać się o niższe wyroki, z czego korzystali tutaj obrońcy reprezentujący rodziny tych młodych ludzi.
Rozumiem, że wówczas, kiedy w grę wchodziła broń, te wyroki były dużo surowsze?
Oczywiście tutaj już od razu nie było praktycznie żadnej dyskusji. Jest to próba obalania siły istniejącego ustroju, nielegalne posiadanie broni. Wszystko praktycznie, co można było zarzucić tak młodemu człowiekowi.
Jakie wyroki zapadały? Jakiej wysokości?
Różne. I tutaj pamiętajmy, że osoby najbardziej zaangażowane często dostawały wyroki kilkunastu lat więzienia, więc dla takiego młodego człowieka to jest praktycznie ponad połowa jego życia, tak, którą musiałby odsiedzieć w więzieniu ze względu na swoje poglądy w dużej mierze, niekoniecznie nawet działalność. W olbrzymiej większości były to wyroki kilkuletnie, tak, czasami od roku do 6-7 lat więzienia. Zdarzały się też wyroki uniewinniające. Tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że w więzieniach nie znalazła się, czy też więzienia uniknęło ponad 30% osób zaangażowanych w działalność nielegalnych organizacji młodzieżowych.
Co dzisiaj po latach mówią ludzie, których dotknęło takie doświadczenie? Dzisiaj przywraca się im pamięć? Wszyscy chcą przywrócenia tej pamięci? Jak dzisiaj na to patrzą?
Ja powiedziałbym, że nawet niektóre osoby, które później wstąpiły do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to teraz chciałyby przypomnieć też tę kartę bardziej chwalebną z okresu swojej młodości i z tym również się stykamy. Oczywiście mają do tego pełne prawo, ponieważ wtedy zachowywali się w taki, a nie w inny sposób. Niestety ja ciągle ubolewam nad jednym faktem, że mamy 10-15-letni poślizg w tych wszystkich działaniach i tak jak mówimy o żołnierzach podziemia, to pamiętajmy, że jest ich coraz mniej i naprawdę to grono staje się już coraz mniej liczne. Tak samo, kiedy mówimy o członkach organizacji młodzieżowych, antykomunistycznych, zaczynamy stykać się z podobną sytuacją. Część z tych osób, właściwie byśmy powiedzieli, jest to ostatni moment, kiedy możemy część tych osób uhonorować i podziękować im za to, że wtedy bez przymuszania, z własnej woli, widząc też tą niesprawiedliwość, jaka ma miejsce, może trochę naiwnie, ale wierzyli w to, że są w stanie dokonać zmiany sytuacji i wywalczyć to dobro, czy też to wolną, niepodległą Polskę, także w taki sposób. Dziś niestety jest to już ostatni moment właściwie, kiedy coś takiego możemy zrobić.
Kolejna tablica dziś odsłonięta w Goniądzu na tamtejszej szkole Wolny Orzeł Polski. Tak nazywała się organizacja tam działająca. I wiele innych. Ponad 30 w dawnym województwie białostockim istniało takich organizacji. Rozmawialiśmy dziś o tragicznych losach młodych patriotów. Zapłacili za swoje młodzieńcze marzenia ogromną cenę, która zaważyła na ich życiu. Czy udało im się to jakoś potem poukładać?
Niektórym się udało. Wybierali różne drogi. Doświadczenie pobytu w areszcie UB, śledztwa, procesu, więzienia wpływało na decyzje, które później oni podejmowali. Część, tak jak powiedziałem, do dnia dzisiejszego, mimo że już są starszymi ludźmi, zachowała ten taki mocny, antykomunistyczny światopogląd, w którym ten komunizm, który na początku ich tej drogi życiowej złamał ją, zniekształcił i próbował ich w dużej mierze również dostosować do tych nowych ram, tak, życia i zachowania. Uznają oni dalej ten system za bardzo zły i potrafią o tym mówić otwarcie. Zresztą potrafili o tym mówić otwarcie całe swoje życie. Są też ci, którzy nie doczekali tego momentu, którzy zmarli albo przed 1989 rokiem, albo w latach 90. I tutaj znowuż pojawia się też odrobina podziękowania, czy też zadowolenia ze strony rodzin, które są wdzięczne za upamiętnienie działalności i życia tych ludzi, ponieważ sami nie mogli tego zrobić w okresie PRL-u. No jest też grupka tych, którzy odcięli się od wszystkiego i wybrali zupełnie inną drogę na swoje dalsze dorosłe życie.
Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był doktor habilitowany Krzysztof Sychowicz, historyk z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję pani, dziękuję państwu.
Zainteresowanym przypominam, że w Polskim Radiu Białystok na stronie internetowej odnajdziecie państwo archiwalny reportaż zatytułowany Bojownicy, w którym jest opowiedziana historia takiej konspiracyjnej organizacji młodzieżowej z Siemiatycz. A w naszym programie Tajemnice Naszych Czasów spotkamy się już po wakacjach. Do usłyszenia, Agnieszka Czarkowska.